Witam Państwa, Anna Rympas. Rusza przekop Mierzei Wiślanej. Protesty także ze strony Rosji nie zatrzymają tej inwestycji. Tak mówił kilka dni temu w polskim radiu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Realizacja inwestycji na Zalewie Wiślanym jest istotna zarówno pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, jak i militarnego, dodał Marek Grubarczyk. Zalew Wiślany to granica nie tylko Polski, ale też Unii Europejskiej i NATO. Dlatego dziś w magazynie morskim wypowiedzą się na ten temat dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski i jego zastępca pani wicedyrektor Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska, ale pojawi się też głos ekologów, którzy zapowiadają działania przeciwko przekopowi. Zanim usłyszycie Państwo argumentację ekologów, głos oddajmy Urzędowi Morskiemu. Ekolodzy zapowiadają działania. Czy i w jaki sposób Urząd Morski się do nich odnosi?
Czy jakie działania zapowiadają, to nie wiem. Oni do Urzędu Morskiego nie przysyłają informacji, no ale śledzimy medialne doniesienia, więc no, czytamy. Natomiast no, my podejmujemy działania zgodne z harmonogramem. Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora do spraw technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni. W momencie, jak zakończyliśmy przetarg, zakończyła się procedura odwoławcza, podpisaliśmy umowę z wykonawcą i w tej chwili przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. Samo wejście na budowę odbędzie się no, w ciągu kilku tygodni do kilku miesięcy, w momencie jak wykonawca będzie do tego gotowy, bo w tej chwili no, przygotowuje harmonogramy, przygotowuje sposoby realizacji, dostawy, no, wszystkie dokumenty, które są potrzebne, żeby wejść na plac budowy, to jeszcze trochę potrwa. I ten plac budowy już w tej chwili został mu przekazany i to jest jego plac budowy. No i będzie tam, mam nadzieję, w sposób bezpieczny realizował działania budowlane.
Ta grupa wystosowała właśnie do wykonawcy też pismo w jakiś sposób o to, by no, przeciwstawić się, pokazać w jakiś sposób problem, który jest. Na razie nie wiadomo, czym to się skończyło, ale wiem, że takie pismo zostało wysłane.
Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Tak, pisma zostały rozesłane. Mamy informację, że trafiły do belgijskiego partnera BSX-u, do NDI. Mieliśmy rozmowy z rzecznikiem prasowym NDI. Natomiast czy te aktywności są jakieś w tej chwili bardziej zdecydowane? Powiedziałbym, że myśmy podobną sprawę przeżywali, kiedy dokonywaliśmy wycinki drzewostanu pod przyszłą inwestycję. Mieliśmy to zrobić w miesiącu lutym, później sprawy lęgowe, ochrona środowiska na naszą aktywność nie pozwalała i też mieliśmy, nazwijmy, protesty. Natomiast te protesty, one występują, ale gdy popatrzymy na tą intensywność i ilość osób, które uczestniczą, to według naszej obserwacji wynika, że to jest coraz mniejsza grupa ludzi i kilkuosobowy protest czy zdjęcie, my nie możemy tego nazwać, że to jest jakiś masowy czy zmasowane działania w zakresie ochrony środowiska. Natomiast ja chciałbym tylko odnieść się do spraw związanych z konkretami, czyli ustaleniami, decyzjami, jeśli chodzi o pozwolenie na realizację inwestycji. Te decyzje uzyskaliśmy i tutaj można się li tylko odnosić do opracowań i tych, które zostały na naszą rzecz wykonane i na bazie których te decyzje żeśmy uzyskali. One wszystkie mówią o tym, że ta inwestycja nie będzie miała znaczącego oddziaływania na środowisko. I taki też był wydźwięk spotkania na Uniwersytecie Gdańskim, kiedy to również rozmawialiśmy o sprawach środowiskowych. Pani dyrektor uczestniczyła w tym spotkaniu i konkluzja była taka, że znaczącego oddziaływania na środowisko nie będzie, no ale jest ekonomicznie uzasadniona. Więc trudno tu w tej chwili dociec, czy te protesty mają podłoże ekonomiczne, czy być może właśnie środowiskowe, a być może jakieś jeszcze inne.
Głos oddajmy teraz przedstawicielce grupy protestujących na Mierzei Wiślanej. W studio Radia Gdańskie jest z nami
Majra Wojciechowicz, Obóz dla Mierzei Wiślanej.
Ale nie mieszka pani na Mierzei.
Nie, nie mieszkam na Mierzei, mieszkam na Warmii.
Ale interesuje się pani przekopem i sprawami właśnie tej inwestycji wielkiej, największej, jednej z większych prowadzonej teraz w Polsce.
Interesuje się, bo w ogóle interesuje się przyrodą i systemem ochrony przyrody w Polsce.
To zainteresowanie przyrodą przez ekologów i mieszkańców, ono, można powiedzieć, jest nazywane nielegalnym zainteresowaniem, bo tak naprawdę władze twierdzą, że ten przekop i tak ruszy i wasze działania tego nie zatrzymają w jakiś sposób. Nie ma pani wrażenia, że to tak naprawdę jest taka walka z wiatrakami trochę?
Jest dokładnie na odwrót. To akurat prace na przekopie są nielegalne. One łamią artykuł 34 ustawy o ochronie przyrody, dyrektywę siedliskową, dyrektywę ptasią, czyli tak naprawdę łamią i prawo krajowe, i unijne, i jeszcze kodeks postępowania administracyjnego. Więc nasze protesty są jak najbardziej legalne, a nielegalne są prace, zwłaszcza podjęcie prac w tej chwili, kiedy nie ma jeszcze opinii Komisji Europejskiej. Wiele osób ma do nas zarzut, że dlaczego powinniśmy słuchać Komisji Europejskiej, tak? Jesteśmy niepodległym, niezawisłym państwem. Co tutaj komisja ma do rzeczy? Otóż ma tyle, że w naszym prawie krajowym, właśnie w artykule 34 ustawy o ochronie przyrody, jest zapisane, że w przypadku budowy na terenach objętych ochroną Natura 2000, bo to nie jest jakikolwiek teren, tak? To ludzie, którzy często nam zarzucają, że właśnie nielegalnie protestujemy, nie mają pojęcia, że to nie jest tak samo jak w przypadku jakiejkolwiek innej budowy. To są tereny chronione prawnie. Zapisy są bardzo szczegółowe odnośnie tego, kto, kiedy, jak i gdzie może tam budować. I właśnie w tym artykule 34 jest między innymi powiedziane, że trzeba mieć opinię Komisji Europejskiej. Więc to nie jest nasze widzimisię, to nie jest tak, że my się zwracamy do Komisji Europejskiej, żeby się ustosunkowała do tego przekopu, bo tak nam jest wygodnie, czy tak chcemy, ale tak wyglądają zapisy naszego prawa krajowego, prawa ochrony przyrody i mi zależy na tym, że skoro mamy takie prawo, żebyśmy go przestrzegali.
To wróćmy jeszcze do tej przyrody, bo do prawa jeszcze wrócimy. Tak naprawdę obawiacie się spustoszenia ekologicznego na Mierzei poprzez ten przekop i w jakiej formie miałoby to nastąpić i w jakim w zakresie.
W 2012 roku powstał raport, zresztą zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, który jest inwestorem tej planowanego przekopu, pod kierownictwem doktora Przewoźniaka, który to raport wyraźnie stwierdzał, że ta inwestycja będzie miała katastrofalne skutki dla przyrody. Między innymi poprzez to, że będą pływały duże statki, one będą powodowały fale, które będą niszczyły przybrzeżną roślinność, siedliska rzadkich gatunków ptaków, które tam gniazdują, będą ginęły pisklęta. Pogłębianie toru wodnego, ponieważ to jest bardzo muliste dno na zalewie i ten tor będzie musiał być stale pogłębiany, więc będzie woda zamulana.
Ale
i
to dyrektor będzie urzędu twierdziła, pani Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska w rozmowie ze mną w lipcu, że to będzie robione, że są na to środki i że oni mają świadomość tego, że będą musieli to oczyszczać,
tak,
i że tak się robi na świecie.
Że to będzie zamulało wody, więc to będzie wpływało na tarliska ryb.
I tego obawiają się rybacy.
I tego obawiają się rybacy, że to de facto spowoduje, że oni stracą swoje źródło utrzymania. To są osoby w wieku często powyżej 50 roku życia, dla których przekwalifikowanie się i znalezienie innego zajęcia jest po prostu niemożliwe.
Mieszkańcy Krynicy Morskiej, miasta na Mierzei, obawiają się, że instalacje przekopu doprowadzą do tak zwanej abrazji nadbałtyckich plaż na Mierzei, czyli mówiąc krótko,
że znikną plaże.
Zanikania plaż.
Tak.
Mierzeja jest z tego słynna. Natomiast minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pan Marek Grubarczyk, dwa dni temu w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił tak: protesty także ze strony Rosji nie zatrzymają tej inwestycji. Minister podkreślił jeszcze słowo, że budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną to priorytet, który przede wszystkim ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Minister zwracał uwagę, zwracając się pewnie też do państwa, jako do tej grupy właśnie nazwanej przez państwa obozem dla Mierzei, że protesty przeciwko budowie, bo tak naprawdę to wy tylko protestujecie teraz, zgłaszane do Komisji Europejskiej, mają podłoże polityczne.
To jest kompletna bzdura. Zarówno Ministerstwo Żeglugi, jak i minister Gróbarczyk niestety bardzo często mijają się z prawdą i plotą, co im ślina na język przyniesie, mówiąc bardzo kolokwialnie.
No i będę musiała chyba to wyciąć.
Przypomnę, że minister Gróbarczyk jeszcze w marcu tego roku zapewniał, że koszt budowy kanału nie przekroczy 880 milionów
złotych. To prawda, teraz jest już ponad miliard.
Teraz ponad miliard, cały, wszystkie trzy etapy 2 miliardy. Ekolodzy mówili o tym już w zeszłym roku, że nie ma szansy, żeby ta inwestycja zamknęła się w kwocie 880 milionów. Ministerstwo do ostatniej chwili utrzymywało, że koszty na pewno nie wzrosną. Później minister Gróbarczyk zapewniał, że złoża bursztynu na Mierzei są szacowane na 880 milionów złotych, czyli dokładnie tyle, ile miał wynosić koszt przekopu. Okazało się, że wartość tych złóż wynosi około milion. Poza tym Ministerstwo Żeglugi podało komunikat, jakoby Komisja Europejska potwierdziła konieczność budowy przekopu, co było absolutnym i wierutnym kłamstwem, ponieważ Komisja nigdy nie potwierdziła konieczności przekopu, wręcz przeciwnie, wezwała Polskę do wstrzymania wszelkich prac związanych z przekopem. Dlatego jeżeli minister cokolwiek mówi, radziłabym nie brać tego zbyt poważnie, po prostu.
Jest też problem pominięcia, jest też problem tak zwanej sztucznej wyspy, której budowę zaplanowano na Zalewie Wiślanym niedaleko Krynicy Morskiej. Ta wyspa ma powstać z urobku, który powstać ma przy przecięciu Mierzei i pogłębianiu torów wodnych na przykład. I to też może być problem, państwa zdaniem.
Tak, to może być nie tylko naszym zdaniem. Raport oddziaływania na środowisko przygotowany właśnie przez ten 20-osobowy zespół w 2015 roku był wydany, ten raport, wyraźnie stwierdza, że to może być duże zagrożenie. Po pierwsze, na dnie zalewu są duże złoża fosforu. Nie do końca wiadomo, jakby co się stanie, jak zaczniemy to wydobywać. Tworzenie ekologicznej wyspy z całej tablicy Mendelejewa, która jest na dnie zalewu, jest pomysłem kuriozalnym. I raport przygotowany przez naukowców, przez ludzi, którzy się na tym znają, wyraźnie stwierdza, że to jest zły pomysł i że to nie jest działanie ekologiczne i że to nie jest kompensacja przyrodnicza. To nie jest nasz pomysł. To jakby za tym stoją naprawdę rzetelne badania całego zespołu badawczego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski.
Trudno mi się do tego odnosić. No, nie znam, nie mam rozeznania, nie prowadzę takich tutaj badań w tym zakresie. Natomiast na pewno my jesteśmy troszeczkę w innym punkcie. My mamy te pozwolenia, o których mówiłem, mamy uchwałę Rady Ministrów, mamy też ustawę. No, działamy zgodnie z planem, z harmonogramem. No, jeśli mówimy o ochronie środowiska, o zmętnieniu wód, o różnych takich warunkach, które zostały nam narzucone przy realizacji inwestycji, to możemy też odnosić się do natury, która w sztormie powoduje, że ta woda czasami błękitna, czasami ciemnogranatowa, ale staje się troszeczkę zabarwiona na brązowo. I to jest odpowiedź, czy na tak płytkim akwatorium te ruchy rumowiska, które zalega dno, następują i czy one będą bardziej widoczne w przypadku prowadzenia naszej inwestycji i później w przypadku utrzymywania toru przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg, bo takie działania planujemy w tym zakresie. Stąd też to, o czym mówimy, podkreślamy, że będziemy w niedalekiej przyszłości właścicielami pogłębiarki, która będzie nam te koszty utrzymania drogi i kanału żeglugowego obniżała.
Bo wiadomo, że przy takich inwestycjach zniszczenie środowiska musi być. Jakieś zniszczenie, pani dyrektor, o jakimś wycięciu, o jakimś przeniesieniu, o jakimś przesadzeniu jednak mówimy od jakiegoś czasu, prawda? I to wiadomo było, że przy takich inwestycjach takie rzeczy się dzieją.
Czy to jest inwestycja prowadzona w sposób wyjątkowo uważny i taki z dużym nadzorem? Decyzja środowiskowa też to pokazuje, że mamy zwracać uwagę na bardzo wiele różnych aspektów i to zostało przeniesione do kontraktu z wykonawcą i wszystkie te aspekty, no, przestrzegamy ich. I
ze względu na ten obszar Natura 2000 właśnie.
Tak, i na cenność jakby tego obszaru. Natomiast no, ulotka, którą mi wręczyli państwo w momencie, jak wychodziłam ze spotkania z gminami, które się odbyło w Urzędzie Gminy Sztutowo, czyli się widzieliśmy, mówi o tym, że Mierzeja Wiślana ciągnie się aż od Sopotu, aż do Sambi. No i w tym momencie ona jest przecięta przez ujście Wisły to portowe, przez Wisłę Śmiałą, przez Wisłę Przekop i przez Cieśninę Pilawską. No, czyli w tej chwili ma 4 przejścia, a 5 budujemy. No, mówienie o tym, że to jest tak drastycznie niszczące dla środowiska, no pokazuje, że te 4 miejsca już tam istnieją i ta mierzeja funkcjonuje w dalszym ciągu, więc no to oczywiście to będzie ingerencja w środowisko, natomiast no to nie jest ingerencja, która spowoduje zniszczenie funkcjonowania tego tworu geograficznego.
I ponownie głos ma przedstawicielka ekologów.
My jesteśmy teraz w tym miejscu, że Komisja Europejska, zresztą w jakiś sposób przez was też, nie wiem, zachęcana, wymaga spełnienia środowiskowych formalności, które spełniane nie są, tak?
Tak, zgadza się.
Władze polskie mają możliwość zapewnić temu projektowi zgodność z unijnym prawem. Tak twierdzicie i tak twierdzi Komisja Europejska, ale nadal w wypowiedzi pana Marka Grubarczyka z tego wywiadu sprzed kilku dni, on ustawia ten problem bardzo, bardzo politycznie.
Może inaczej. My jako obóz od początku podkreślamy, że nie chodzi o to, że tylko jedna opcja, czy jakby strona polityczna jest odpowiedzialna za ten planowany przekop. Przypomnę, że cała scena polityczna głosowała za tym przekopem. Teraz realizuje go rząd, który obecnie mamy. Natomiast od początku ta inwestycja to jest kwestia polityczna. Ona się pojawia przed wyborami zawsze od wielu, wielu lat. Naprawdę nie ma żadnego innego uzasadnienia poza politycznym. I to też jest powód, dla którego protestujemy. Ponieważ szkody w środowisku będą znaczne, korzyści są wątpliwe. I nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby tak gigantyczne pieniądze inwestować w przedsięwzięcie obarczone takim ryzykiem.
Państwo musicie wierzyć bardzo w to, co robicie, bo tak jest. Was niewielka grupa tak naprawdę. Te protesty nie rozlewają się na całe Pomorze, nawet nie na Polskę północną. Myślicie, że to w jakiś sposób skłoni jeszcze wykonawców, jeszcze urzędników, jeszcze ministra do ewentualnie zmiany opinii, bo raczej mało prawdopodobne w momencie, kiedy tej inwestycji się już zahamować nie da. Pani ma tego świadomość.
Jest taki cytat, który bardzo często powtarzają takie małe grupy ludzi protestujący przeciwko dużym przedsięwzięciom, żeby nie wątpić w to, że mała grupa ludzi może zmienić świat.
Ale jest też takie zdanie, cokolwiek robisz, patrz końca.
Tak, natomiast są takie przypadki, że na przykład udało się zatrzymać powstanie budowy nowej trakcji elektrycznej, kiedy umowa już była podpisana i ją rozwiązano za porozumieniem stron. Więc do momentu, kiedy nie zaczęto kopać, moim zdaniem można to powstrzymać. No to nie jest grawitacja, tak? To jest kwestia umów, to jest kwestia rzeczy, które da się rozwiązać, na które mamy wpływ. To jest kwestia dobrej woli, chęci, porozumienia się. My zwróciliśmy się do firmy, do wykonawcy, firmy Besix, która jest firmą z długimi tradycjami i wydaje nam się, że angażowanie się w przedsięwzięcie, które ma niejasny status prawny, które nie ma zgody Komisji Europejskiej i które jest szkodliwe dla środowiska, a ta firma bardzo mocno podkreśla, że jej wszelkie budowy i działania są prowadzone zgodnie z certyfikatami ekologicznymi, które posiada, może jej mocno zaszkodzić wizerunkowo. Dlatego liczymy na to, że jednak wykonawca wycofa się z prowadzenia prac, przynajmniej do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
W lutym wycinano las, prawda? I wtedy już Komisja Europejska poprosiła o te uwarunkowania środowiskowe, taki raport przygotowany został przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Odbyły się spotkania, one nadal trwają. No tak można powiedzieć, Komisja Europejska wcale nie podważa konieczności budowy kanału przez Mierzeję. To też warto jest powiedzieć, bo może to nie wybrzmiało. Natomiast prosi o te spełnienie tych środowiskowych formalności. No i odbywa się to obecnie bez spełnienia tych środowiskowych formalności i odbywać się pewnie będzie.
Jedną z takich środowiskowych formalności jest to, że na terenach objętych ochroną Natura 2000, zwłaszcza tam, gdzie są siedliska priorytetowe w skali Europy, a taką sytuację mamy na Mierzei, budować można tylko w kilku określonych przypadkach. Jeżeli wymaga tego ochrona życia lub zdrowia ludzi, jeżeli wymaga tego nadrzędny, nie jakikolwiek, ale nadrzędny interes społeczny albo bezpieczeństwo publiczne. W polskiej stronie w tej chwili nie udało się udowodnić, że ta inwestycja spełnia warunki nadrzędnego interesu społecznego. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do tego, żeby tę inwestycję prowadzić.
Thank you.
tak już na koniec, spodziewacie się Państwo tutaj w Urzędzie Morskim jakichś bardziej zaostrzonych działań właśnie mieszkańców Krynicy, ekologów, które zresztą są zapowiadane, bo oni twierdzą, że lada moment rozsyłają do mediów informacje, podają godziny, dni, to wszystko też jest w mediach społecznościowych, że tam tak łatwo tego terenu nie oddadzą. Co tam się jeszcze może wydarzyć?
Ale proszę zauważyć, że z prawnego punktu widzenia my mówimy o dwóch różnych sprawach. Teren w lutym został przekazany dla inwestora przez pana wojewodę pomorskiego. Myśmy na tym terenie zrobili wycinkę, bez której nie można by było prowadzić inwestycji. Ta wycinka też miała pewne zabarwienie, jeśli chodzi o protesty, ale każdy inwestor, każdy wykonawca przygotowuje się i ma plan działania. My też nie możemy sobie pozwolić, żeby na terenie, który do nas należy, na którym mamy pewne prace wykonywać, działy się rzeczy, na które nie mamy wpływu. To działamy oczywiście zgodnie z literą prawa, w ramach tegoż prawa i protesty dopuszczamy, marsze, jakieś transparenty czy wystąpienia, ale poza terenem naszej aktywności związanej z inwestycją. To musi być jasno zrozumiane i my nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy tracili dni czy miesiące na dyskusje czy argumentacje, bo te dyskusje i argumentacje mają tylko jednokierunkowe działanie, bezpodstawne zresztą, bo my cały czas podnosimy sprawy prawa polskiego, prawa unijnego, ilości wykonanych badań, które naprawdę w tym rejonie Polski i w tym w ogóle w Polsce ja nie sądzę, żeby jakaś inwestycja miała tyle opracowań środowiskowych, łącznie z trzcinowiskami, gniazdowaniem, falowaniem, oddziaływaniem śrub napędowych statków, jeśli chodzi o hałas. To jest naprawdę w tej chwili do policzenia i do udowodnienia, że ta inwestycja została prawidłowo, rzetelnie przygotowana i żadnych zagrożeń nie mamy w tym zakresie, jeśli chodzi o środowisko.
Na zakończenie dodam tylko, że zgodnie ze słowami szefa resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, budowa kanału łączącego Zalew Wiślany i Morze Bałtyckie ma zakończyć się w 2022 roku. Wykonawca wszedł już na plac budowy, rozpoczęła się realizacja tej inwestycji. W pierwszym etapie będzie to układ drogowo-mostowy, tak by usprawnić ruch na Mierzei Wiślanej. Równolegle będą prowadzone wykopy w ramach budowy podejścia kanału do śluzy. Inwestycja jest budowana zgodnie nie tylko z prawem polskim, ale i europejskim. Podchodzimy do tej budowy bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o uwagi ze strony Komisji Europejskiej, mówił Marek Grubarczyk. Do połowy tego roku prowadziliśmy bardzo intensywne negocjacje z Komisją Europejską, które zakończyły się wspólnymi wnioskami w zakresie budowy kanału. My w Radiu Gdańsk do tego tematu będziemy pewnie wracać nieraz, tak zresztą jak i do wizyt na Mierzei Wiślanej. Dziś to już wszystko, kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.
W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głościem wiadomości. Doskonała chwila.